Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki, a to mój premierowy podcast.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki.
Przyznam, że to dla mnie zupełnie nowa sytuacja. A wierzę jednak, że nie mówię tylko do maszyny i że jesteście Państwo po drugiej stronie łącza. Mam w głowie słowa Józefa Piłsudskiego, który... kiedy sam był nagrany, mówił pół żartem, pół serio, że stoi przed jakąś dziwną trąbą. To było prawie 100 lat temu i od tego czasu dziwna trąba zmieniła się w porządny i nowoczesny sprzęt. No ale trema jest i tak. Ale do rzeczy. Od jakiegoś czasu mam poczucie, że codzienna gonitwa uniemożliwia nam trochę takie na spokojnie omówienie najważniejszych tematów. A kto nie próbuje nowych rzeczy, ten sam się skazuje na powtarzanie po innych. I dlatego będę się starał co tydzień, najczęściej w piątek, zamieszczać krótkie nagrania, w których będę dzielił się własnym punktem widzenia na najważniejsze sprawy wokół nas. Z czasem będę chciał tu także odpowiadać na Wasze pytania i wątpliwości. Mam nadzieję, że w ten sposób poznamy się lepiej. Na wstępie mówiłem o próbowaniu nowych rzeczy i muszę powiedzieć, że jako rząd Prawa i Sprawiedliwości spróbowaliśmy przed kilkoma laty wprowadzić zupełnie nową jakość do polskiej polityki. Jakość polegającą na spełnianiu zapowiedzi, które Polakom składamy. Tak też zaczynamy pracę nad Polskim Ładem. Kilka dni temu udało się podsumować przyjęcie przez rząd 10 pierwszych projektów z Polskiego Ładu. To program modernizacyjny, na jaki Polska czekała przez długie dziesięciolecia. Końcowym celem jest europejski standard życia, rozumiany przez europejskie zarobki, usługi społeczne, infrastrukturę czy wsparcie dla rodzin, ale z zachowaniem naszych zasad i naszej tożsamości. Dziś chcę poruszyć dwa ważne i bieżące tematy. Oba to realizacja naszego wielkiego planu budowania polskiego państwa dobrobytu. Po pierwsze o zarobkach, o płacy minimalnej, która jak przyjęliśmy w tym tygodniu w 2022 roku wyniesie 3010 zł. A po drugie powiem też kilka słów o sytuacji w służbie zdrowia, o naszych działaniach i o oczekiwaniach drugiej strony. Większość z nas zna termin płacy minimalnej, ale nie wszyscy wiedzą, dlaczego właściwie państwo powinno ją ustanawiać. Ktoś może się zastanawiać, czy w ogóle na wolnym rynku płaca minimalna jest potrzebna. Oczywiście można postawić tezę, że o stawkach wynagrodzenia powinny decydować prawa popytu i podaży. No ale niestety dochodzi do wypaczenia tych relacji i prób wykorzystania słabszej roli pracownika wobec kapitału. To klasyczna sytuacja znana z czasów dzikiego kapitalizmu, gdzie zamiast wolnego rynku mieliśmy wolną Amerykankę. Do niedawna były to też dość częste obrazki w Polsce. No a taka sytuacja braku równowagi jest na dłuższą metę niekorzystna nie tylko dla osób najmniej zarabiających. Ona jest niekorzystna dla całego społeczeństwa. Dlaczego? Po pierwsze, osoby, które nie mogą utrzymać się z pracy, zaczynają szukać jakiegoś wyjścia. Często ucieczką jest emigracja. W Polsce mieliśmy kilka wielkich fal emigracji w poszukiwaniu pracy. Chyba najbardziej dramatyczne były te z końca XIX, początku XX wieku, kiedy ludzie dosłownie zostawiali wszystko i w ciemno wypływali za ocean. Ale i w naszej najnowszej historii mieliśmy do czynienia z falą emigracji. Mówiło się wtedy, że Londyn to drugie co do wielkości polskie miasto. Niestety, mimo zawartej w tym twierdzeniu hiperboli, było też w tym dużo prawdy. Krótko mówiąc, brak godziwej płacy minimalnej prowadzi do destabilizacji rynku, a sytuacja, w której ludzie pracujący żyją poniżej granicy ubóstwa, na dłuższą metę jest niekorzystna i dla zatrudniających, i dla zatrudnianych. Tworzy się taki zaklęty krąg i z takimi efektami jak pułapka średniego rozwoju, niska innowacyjność gospodarki, mała efektywność pracy. Problem, o którym mówię, nie jest nowy. A temat płacy minimalnej bynajmniej nie został wprowadzony przez skandynawskie socjaldemokracje. W nowoczesnych gospodarkach wysokość płacy minimalnej nie dotyczy wyłącznie grup o najniższych dochodach. Czy wyższa płaca minimalna niesie ze sobą ryzyko spowolnienia gospodarczego albo wzrostu bezrobocia? To jest właśnie niebezpieczny mit. Nowoczesna gospodarka nie powinna konkurować wyłącznie kosztami pracy, tylko, a raczej przede wszystkim jakością, produktywnością i innowacyjnością przedsiębiorstw. Jeden z przedsiębiorców powiedział mi niedawno, że on chce płacić swoim pracownikom dużo, ale nie może płacić za dużo za zbijanie europalet. Oto niemal cytat. Dlatego inwestuje właśnie w technologię, w badania, w opracowywanie nowości, bo tylko na tym można naprawdę dobrze zarobić, a jednocześnie za taką pracę można naprawdę dobrze wynagrodzić pracownika. I właśnie minimalne wynagrodzenie na rozsądnym poziomie motywuje firmy. To droga do podnoszenia produktywności, a to z kolei przekłada się na konkurencyjność całej gospodarki i daje realną szansę na wyjście z roli takiej montowni Europy, jak czasami mówiliśmy w przeszłości. I właśnie dlatego Prawo i Sprawiedliwość od lat podnosi płacę minimalną naprawdę, a nie na niby. Mam tutaj przed sobą ogłoszenie z powiatu żagańskiego z 2013 roku, w którym ktoś szuka pracownika za 5 zł za godzinę. Mowa tu o wynagrodzeniu brutto. To jest ogłoszenie sprzed kilku lat. Mówi się, szanowni państwo, że żadna praca nie hańbi. Ale czy hańbą nie był fakt, że państwo polskie przez lata pozwalało płacić za pracę właśnie 5 czy 6 zł za godzinę? Tylko w ciągu ostatnich 6 lat podnieśliśmy płacę minimalną aż o 1260 zł, o ponad 70%. Jeszcze w 2014 roku wynosiła ona zaledwie 1680 zł brutto, a od przyszłego roku będzie to 3010 zł. Czyli minimalna płaca godzinowa wyniesie 19,70 zł. To 4 razy więcej niż we wspomnianym ogłoszeniu z Żagania. W 2022 roku nie tylko wzrośnie płaca minimalna, ale podatek dochodowy będzie opłacany dopiero od poziomu zarobków 30 tysięcy złotych rocznie. W kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 16,5 miliarda złotych. Właśnie ta szansa na ucieczkę z pułapki średniego rozwoju jest źródłem decyzji o stałym, rozsądnym podnoszeniu minimalnego wynagrodzenia. Trochę przeszkodziła nam w tym pandemia, ale staramy się chronić polskie rodziny przed jej konsekwencjami, właśnie broniąc miejsca pracy i wpływając na podnoszenie wynagrodzenia.
3, 2, 1. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
Od kilku dni trwa akcja protestacyjna środowisk medycznych. Rząd od początku bardzo poważnie traktuje reformę zaniedbanego przez 30 lat systemu ochrony zdrowia. Dlatego dla mnie osobiście bardzo ważne są zmiany takie jak podnoszenie nakładów, znoszenie limitów dostępu do lekarzy czy badań, jak program profilaktyczny, ale właśnie przede wszystkim lepsze warunki pracy dla personelu medycznego. W Polskim Ładzie zapisaliśmy propozycję zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 7% do PKB. To jest jeden z 5 najważniejszych projektów tego szerokiego programu. On zresztą, ten postulat, przebija przez oczekiwania medyków. Pamiętam z 2017 roku, kiedy w podobnym jak dziś proteście medycy oczekiwali nakładów na poziomie 6,8%. Często słyszę, szanowni państwo, takie pytanie, czy ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze powinni zarabiać więcej, powinni zarabiać godziwie? To jasne. Tak, tak, oczywiście, zdecydowanie powinni dobrze zarabiać. I my realizujemy plan podwyżek. Trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, żeby nie dostrzec skali podwyżek dla pracowników medycznych, jaka dokonała się od 2015 roku. Z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, że wzrost średnich wynagrodzeń lekarzy to ponad 60% w ciągu 5 lat, a wzrost wynagrodzeń pielęgniarek to około 70%. Podobnie było z ratownikami medycznymi, którzy zarabiali bardzo mało. Muszę tutaj też oddać honor panu ministrowi Marianowi Zembali, który rozmawiał z pielęgniarkami i wykonał pierwszy krok, którego realizacja przypadła rządowi Zjednoczonej Prawicy. Ktoś musiał na to zarobić i pracowaliśmy po to, ażeby rzeczywiście spełnić te szybkie przyrosty wynagrodzeń w służbie zdrowia. Można zrobić zarzut, że mówimy o średnich, ale nasz rząd jako pierwszy przygotował też ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Pensja zasadnicza, czyli bez dodatków, lekarza specjalisty na przykład, nie może być niższa niż 6700 zł, a pielęgniarki i ratownika z tytułem magistra i specjalizacją nie może być niższa niż 5470 zł. A z kolei dla pielęgniarki bez specjalizacji nie może być niższa niż 4180 zł. Jeszcze raz podkreślę, że są to zasadnicze wynagrodzenia minimalne bez dodatków funkcyjnych czy wysługi lat. Wciąż jest wiele do zrobienia, dlatego w ostatni piątek wskazałem wynagrodzenia pracowników medycznych jako jeden z kolejnych celów w realizacji Polskiego Ładu. Dziś słyszymy o postulatach protestujących, których koszt, zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Zdrowia, sięgałby nawet nieco poniżej 100 miliardów złotych rocznie. Nigdzie na świecie nie dokonuje się jednorazowych podwyżek wynagrodzeń, które skokowo nadrobią zapóźnienia dwóch dekad. Więc tak radykalne zwiększenie wynagrodzeń kosztowałoby każdego polskiego podatnika nawet 250 zł miesięcznie. Każdy Polak musiałby dołożyć 250 zł miesięcznie. A na przykład podatek VAT musiałby wzrosnąć do około 35%, żeby sfinansować takie wydatki. Moim zdaniem efektywnie można szukać kompromisów w gronie ekspertów i specjalistów, a najlepszym do tego miejscem jest Rada Dialogu Społecznego i Komisja Trójstronna. Dlatego żałuję, że protestujący opuścili spotkanie z ministrem Adamem Niedzielskim. W końcu obu stronom, na pewno i medykom, jak i stronie rządowej, zależy na radykalnej poprawie systemu ochrony zdrowia. Najlepszym tego przykładem jest ujęty w Polskim Ładzie plan zapewnienia ambitnego finansowania dla ochrony zdrowia właśnie na poziomie 7% PKB, tak jak wcześniej wspominałem. Powrót do dialogu z ministrem zdrowia, urealnienie oczekiwań płacowych i gotowość do takiej wspólnej pracy na rzecz poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia są najlepszą drogą do rozwiązania tej sytuacji. Tak było już zresztą wielokrotnie w rozmowach rządu Prawa i Sprawiedliwości z medykami. Przypomnę tutaj lekarzy rezydentów, panie pielęgniarki, ratowników medycznych czy pracowników niemedycznych szpitali, którzy osiągali porozumienie czy to z ministrem Radziwiłłem, ministrem Szumowskim, czy ministrem Niedzielskim. Szanowni Państwo, w dzisiejszym premierowym odcinku to byłoby na tyle. Jeśli ta forma również Państwu wydaje się ciekawa, zachęcam do obserwowania moich kanałów podcastowych. Bo choć podcast zawsze polega na tym, że jedna strona mówi, a druga słucha, to nie chciałbym, żeby to było takie one-man show. Czujcie się Państwo zaproszeni do współtworzenia tego podcastu. Kolejny odcinek już w przyszły piątek. Kończę banalnym do widzenia, choć raczej powinienem pewnie powiedzieć do usłyszenia. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.